profesor Monika Berła-Matejczuk, psycholog badająca wysoką wrażliwość. Najnowsze badania, państwa badania dotyczą osób wysokowrażliwych w pracy, ale badają też państwo młodzież pod kątem ich zainteresowań przyszłą pracą. Z osobami wysokowrażliwymi kojarzą się zawody artystyczne.
Tak.
To zresztą przeprowadzałam dla was wywiad z muzykami.
Tak jest. Natalia
czy Mietek Szcześniak, czy Natalia Niemen. I to są ludzie, malarka również, też uzdolniona artystycznie w wielu, wielu kierunkach. I tak się nam kojarzą osoby wysokowrażliwe. Tak. Z aktorami, malarzami, czy muzykami.
Tak, ale że to bardziej miało takie wyobrażenie było, że to ma spełnić taką funkcję dania ujścia emocjom, które człowiek ma i że to się przelewa na jakiś wytwór, tak? Tak, na przykład obraz, czy muzykę, czy śpiewa się, bo to przekazują wtedy w ten sposób.
Ale przeprowadzam z państwem wywiady z profesorem Poleszakiem i mówią państwo o tym, że w tej chwili trwają intensywne badania dotyczące właśnie młodzieży w
tak
naszych
jest.
Lubelskich, ale nie tylko lubelskich liceach. W związku z tym wiedzą państwo, jak to jest z uzależnieniami u młodzieży, z zainteresowaniami, ale też z predyspozycjami. Jakie są zainteresowania osób wysokowrażliwych, bo przecież łatwo państwo są w stanie określić, że są to osoby wysokowrażliwe.
Tak, no to żeby tak łatwo, to też nie, chyba tak bym nie zaryzykowała, natomiast rzeczywiście coraz więcej mamy danych, które pozwalają nam określić, że mamy tutaj bardzo zróżnicowaną grupę, tak jak powiedziałam. I cofnę się jeszcze, bo wcześniej robiliśmy takie badania dotyczące inteligencji wielorakich, czyli że to nie ma tej, tylko Gardner mówi, że my mamy też te różne inne nasze potencjały talentu. I zacznę od tego, że z nich wynika, że rzeczywiście jest tak, że pewnie współwystępuje to z tymi wszystkimi artystycznymi. Przy czym nie mówimy artystyczne jeden do jednego. Ktoś już rysuje, ale myśli kreatywnie, zastanawia się, łączy fakty. W przypadku chłopców wysoka wrażliwość współwystępowała z myśleniem analitycznym, co nie jest zaskakujące dla nas. W przypadku dziewcząt najwyższy ten wskaźnik korelacji współwystępowania był w przypadku tych uzdolnień intrapsychicznych i interpersonalnych. Czy one są zdolne, lepiej niż ich rówieśnicy, rozeznawać własne to, co się w nich dzieje i to, co się dzieje na zewnątrz nich. To znaczy sprawnie poruszać się w relacjach interpersonalnych, znać dobrze wszelkiego rodzaju zasady funkcjonowania, reguły, konwenanse itd., itd. Bardzo fajnie nam to pokazuje, że oprócz tego, że te takie oczywiste na pierwszy rzut oka, związane właśnie z twórczością, z dawaniem czegoś więcej, czyli w takim znaczeniu twórczości, że rysowanie plastyczne, muzyczne, twórczość rozumiana też jako ta aktorska, to aktorskie działanie, to do tego dochodzą to, co nam jest tak naprawdę w społeczeństwie, dla nas jest tak naprawdę w społeczeństwie aktualnie kluczowe, czyli kompetencje miękkie. Takie osoby zazwyczaj właśnie w połączeniu ze stylami wychowawczymi, które jeżeli były demokratyczne, człowiek dostawał tą wolność, która jest konstruktywnie rozumianą, nie, że nie miał granic, ale doświadczał możliwości samodzielnego myślenia, to jemu się to przekłada później na te predyspozycje do analitycznego myślenia. Jemu się to przekłada później na predyspozycje do kompetencji społecznych, do kompetencji interpersonalnych, kompetencji intrapsychicznych. I tak w przypadku zainteresowań zawodowych rzeczywiście większa ilość osób wysokowrażliwych interesuje się zawodami pomocowymi. Takimi, które są w tak zwanych służbach, tak? Czyli coś, co ma sens, ma znaczenie, czyli te wszystkie funkcje związane z byciem lekarzem, pielęgniarką, byciem nauczycielem, byciem badaczem, co też jest ciekawe, bo tutaj duży potencjał taki do analizowania, myślenia i tak dalej, co też pokazuje, że to można przełożyć znowu w te wszystkie branże IT, ponieważ to są osoby, które całkiem sprawnie radzą sobie z łączeniem wielu kropek, z łączeniem wielu informacji na raz. Tak, to mówimy, w ogóle jest takie określenie, takie wysnuliśmy kiedyś po badaniach właśnie w projekcie Promotion, że to są osoby stojące jakby za postępem cywilizacyjnym, bo to one na styku dziedzin widzą coś, co umknęło uwadze innych. To one potrafią wyciągnąć wniosek, który jest nieoczywisty.
Ale za postępem cywilizacyjnym idą też te osoby, które mają naprawdę humanistyczne podejście do siebie, do innych ludzi, są empatyczne, też uczą innych tej empatii, pogłębiają wiedzę na ten temat.
Tak, bo nam
wszyscy
to nic
rozwijamy
się. Dokładnie, bo nam to nic nie zabiera. To nie jest tak, że jak ja będę dobry dla kogoś, to mi to coś odbierze. To jest wręcz przeciwnie, to jest taka silnia, tak? Czyli kolejnego rodzaju zauważenie czegoś potencjału powoduje, że on może rozwinąć skrzydła, a co za tym idzie, my możemy rozwinąć się. Idziemy dalej, niesieni ideą, niesieni sensem, znaczeniem, a w przypadku osób wysoko wrażliwych to poczucie sensu, znaczenia ma szczególne znaczenie.
Bo jak ładnie pani profesor powiedziała, już jak naukowiec mówi, to wierzymy w to, albo inaczej, to wiemy, że tak jest, albo po prostu witamy się z tą wiedzą, bo możemy ją zacząć podważać, czy jesteśmy jednością.
Jesteśmy jednością, no i ta w ogóle siła tkwi jednak w różnorodności, tym, że my różnie patrzymy na różne rzeczy, że my rozważać je możemy na wiele sposobów i że potrzebny jest nam ktoś, kto chce szybciej i popchnąć i żeby to zrobić i potrzebny jest nam ktoś, kto zatrzyma i powie sprawdźmy jeszcze raz i potrzebny jest nam ktoś, kto będzie się długo zastanawiał nad określoną rzeczą, by była ona bardzo dobrej jakości i potrzebny jest nam ktoś, kto powie nad tą rzeczą, nie trzeba już tak długo się zastanawiać, ponieważ nie jest ona aż tak ważna i jakby, jak się mówi, para w gwizdek, tak, że niepotrzebnie cały tutaj zachód i że wiedza na ten temat pozwala nam wykorzystać ten potencjał w sprawach ważnych, znaczących, większych niż my sami.
Osoby wysoko wrażliwe w pracy. Mnóstwo projektów przed Państwem, bo przecież nie badają Państwo tylko wysokiej wrażliwości w obszarze pracy. Są to też i dzieci, i młodzież.
Tak jest.
Efekty?
Tak, w ogóle fajnie, bo teraz nam się tutaj będziemy mieli dostęp do takich badań ogólnopolskich, w których zbierane były dane dotyczące zachowań ryzykownych, tego jak młodzież wraz z wrażliwością jest bardziej uważna na niektóre rzeczy, a ma mniejsze skłonności do określonych uzależnień i tak dalej. O tym też się będziemy dzielić, bo to też jest tak, że my mamy doniesienia z innych krajów Europy, gdzie badane było na przykład jak osoby wysoko wrażliwe, młodzież reagują na programy profilaktyczne, na te wspierające, antyprzemocowe, jakby przeciwdziałające i przemocy rówieśniczej i różnego innego rodzaju trudnościom. I wiem, że na te osoby szczególnie dobrze to działa. To znaczy, że jak my zaproponujemy coś wartościowego, dobrego i wspierającego, to też część grupy po prostu bardzo dobrze z tego skorzysta.
Profesor Monika Baryła-Matejczuk.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Wrócimy do rozmowy o wysoko wrażliwych. Choćby w kontekście rozgraniczenia pomiędzy cechami wysoko wrażliwych a narcyzów. Będziemy też podsumowywać konferencję i będziemy też mówić o tych najnowszych
badaniach. Tak, zapraszamy. Można na konferencję się zarejestrować, być na niej zdalnie, online. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście do Rzymu również zapraszamy. Konferencja jest bezpłatna, materiały z niej są bezpłatne.
A informacje na stronie uczelni?
Uczelni, tak. Czyli? Lubelskiej Akademii WSEJ. Jak wejdziemy sobie w konferencję, to co w najbliższym czasie nas czeka, to z pewnością Państwo znajdą o wrażliwości w miejscu pracy konferencji.
Profesor Monika Baryła-Matejczuk.
Dziękuję bardzo.
Monika Hemperek. Dobranoc Państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.